Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Thank you.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Thank you.
Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
Nic straconego. To jest powtórka programu.
News albo fake news.
A dziś w audycji porozmawiamy o potencjale dezinformacyjnym wokół tematu budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Taki też jest tytuł raportu z badania dezinformujących kont, sieci powiązań i narracji. Autorami raportu są z Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego dr Kamil Baraniuk i Piotr Marszałek, a z NASK dr Klaudia Rosińska oraz obecna w naszym studiu Anita Kwiatkowska. Witam serdecznie w Trójce.
Dzień dobry Państwu.
Gościem audycji jest także Bartłomiej Derski z serwisu Wysokie Napięcie, który zajmuje się kwestiami dotyczącymi OZE. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jaki jest obecnie przekaz w mediach, także społecznościowych, na temat energii jądrowej?
Bardzo różny. Tutaj w swoim badaniu znaleźliśmy tak naprawdę 5 różnorodnych narracji. Także z jednej strony będą to takie, które zastraszały tą przestrzeń informacyjną w sposób nawiązujący między innymi do Czarnobyla, do Fukushimy, do różnego rodzaju katastrof, ale również odwoływały się do takich aktualnych wydarzeń, czyli między innymi do wydarzeń na Ukrainie i tego, w jaki sposób Zaporowska Elektrownia Jądrowa mogłaby być rozgrywana. I tutaj w tym kontekście również straszono wybuchem, również straszono tą negatywną częścią. Nie bez przyczyny zaczynam właśnie od tej części takiej bardziej zastraszającej,
właśnie,
od tej,
tak,
która nam zastrasza tą opinię publiczną, dlatego że ona wydaje się być tą najczęstszą, najczęściej właśnie widzianą w mediach i to potwierdzają również wcześniejsze badania, że w ten sposób tą energię jądrową postrzegamy głównie.
A dlaczego temat w ogóle energetyki jądrowej tak nas rozgrzewa wszystkich?
No myślę, że od dłuższego czasu staramy się ten projekt zrealizować, więc też mamy od w zasadzie kilkudziesięciu lat dyskusję o energetyce atomowej, bo przypomnę, że pod koniec PRL-u ten temat też nas rozgrzewał i duża część opozycji demokratycznej, tych środowisk takich bardziej prośrodowiskowych, lewicowych, była przeciwko, więc to było takie zderzenie w ogóle wtedy na arenie politycznej. Ten projekt został zawieszony, no i później odżywały kolejne pomysły na realizację elektrowni atomowej, więc mieliśmy też spektakularne obrazki w tym czasie z Fukushimy. To wszystko oczywiście działa na wyobraźnię ludzi, jeżeli statystyki, wiedza naukowa do nas nie przemawiają, to przemawiają do nas takie obrazki i to się dzieje w wielu dziedzinach życia niestety.
A zarzucono ten projekt właśnie po katastrofie w Czarnobylu, tak możemy wprost powiedzieć?
Czarnobyl się bardzo mocno przyczynił oczywiście do tego sprzeciwu części środowisk, natomiast no, ze względów ekonomicznych przede wszystkim wówczas przerwano tą budowę.
A dlaczego energetyka jądrowa jest narażona szczególnie na dezinformację? Dlaczego ten temat tak mocno rezonuje w mediach społecznościowych, tak silnie jest komentowany?
Z jednej strony jest to temat bardzo trudny dla opinii publicznej, z drugiej strony narażony jest wieloma też obrazkami takimi w pamięci zbiorowej, czyli między innymi właśnie ten Czarnobyl, do którego po raz kolejny się odwołujemy. One są bardzo trudne ze względów takich ścisłych. Natomiast również jest to temat taki nośny medialnie. Może nie w tym momencie, ale on za chwilę może powrócić. Za chwilę możemy spotkać się z kolejną dezinformacją w tym zakresie.
A jaki jest obraz elektrowni jądrowych, czy ich budowa w ogóle w obliczu dezinformacji? Pan jako specjalista z tej branży no, spotyka się ciągle właśnie z takimi narracjami dezinformującymi. Jakie są te główne przekazy?
Clue to jest zagrożenie katastrofą, tak? Często mówimy o wybuchu. Prawdopodobieństwo jego jest mikroskopijne, tak? To jest bardzo bezpieczna technologia, ale oczywiście to jest główny argument, że można mieć do czynienia z wybuchem, ze skażeniem radioaktywnym, że to jest zagrożenie, które może mieć potencjalnie ogromną skalę, ogromne konsekwencje. I oczywiście ryzyko istnieje, jest mikroskopijne i robimy wszystko, aby brać je pod uwagę i go unikać.
Natomiast tutaj by się posypały komentarze od razu, gdyby to był tekst w internecie, zagrożenie mikroskopijne, prawda? To chyba ten temat, który najbardziej rozgrzewa internautów, czyli to zagrożenie katastrofą nuklearną.
No bo też musimy powiedzieć sobie jasno, że nigdy żadnej katastrofy nie jesteśmy w stanie uniknąć na 100%, tak? Jesteśmy w stanie jej uniknąć na 99,99999 i tak.
Ale zawsze może coś pójść będzie
mówić,
tak, tak,
zawsze coś tak. może pójść. Tak, natomiast mamy tak wiele barier w nowych elektrowniach atomowych, co zresztą też no, przekłada się na ich koszt, one są po prostu teraz droższe, ale mamy tak wiele barier i zabezpieczeń, także pasywnych, niewymagających reakcji człowieka, że naprawdę możemy uznawać tą technologię za ekstremalnie wręcz bezpieczną w dzisiejszych czasach.
W porównaniu z innymi też bezpieczną dla środowiska. Te potencjalnie zaangażowane w dezinformację tematy właśnie na temat energetyki jądrowej, to propagowane głównie w mediach społecznościowych, nie tylko te zastraszające, to jest jeden tylko z wątków.
Tak, wykryliśmy również 4 inne takie większe typy, między innymi to było właśnie to, o czym tutaj przed chwilą mówiliśmy, czyli takie pozornie ekologiczne, takie, które powiedziałyby, że w jakiś sposób inna technologia jest bardziej bezpieczna, które używały jakichś zafałszowanych danych w stosunku na przykład do OZE, porównując obie między sobą i żyjąc w jakimś takim manipulacyjnym kontekście pomiędzy nimi. Także to z jednej strony, z drugiej taka, która gdzieś myślę, że najsilniej będzie oddziaływała za chwilę, to jest ta, która mówi bardziej o ekonomii, o tym, na ile nasze zasoby pozwalają nam zbudować taką elektrownię. Czyli tutaj po pierwsze mówi się o tym, że nie mamy, fałszywie mówi się, że nie mamy żadnych ekspertów, na przykład w związku z tym nie mamy specjalistów, którzy byliby w stanie to zaprojektować i właśnie bezkolizyjnie utrzymywać tą elektrownię.
Ale przecież buduje się na świecie, no, choćby tu słyszymy w Polsce przykłady z Korei czy ze Stanów Zjednoczonych, prawda? To najwięksi gracze, którzy są brani pod uwagę, jeśli chodzi o lokalizację w Polsce.
Przy tych zasobach również i ta finansowa kwestia bardzo silnie się pojawiała, także myślę, że ostatecznie to właśnie te finanse i to zakłamywanie w kwestii tego, na ile Polskę stać na tą inwestycję, a na ile nie, być może to będzie miało taki duży trzon. Ale tutaj powracając jeszcze właśnie kolejną narracją, o której rozmawialiśmy, no to właśnie jest polaryzacyjna i na arenie międzynarodowej. I tutaj nie był wskazany jeden gracz, wobec którego ta dezinformacja widniała. Tutaj zarówno to były narracje o charakterze antyamerykańskim, antykoreańskim, antyniemieckim, antyeuropejskim.
Czyli jest przeciwnik, ale nie jest zdefiniowany.
Jak najbardziej. I tutaj w związku z tą dezinformacją mówiło się o tym, że te państwa mają znacznie większe korzyści, a Polska nie osiągnie żadnych korzyści w związku z tą budową. Także to jest też jedna z takich narracji. No i oczywiście pojawiały nam się również taka piąta kategoria, czyli politycznych, ale tutaj nawet co ciekawe, nie powiedziałabym o jakiejś walce pomiędzy opozycją a popierającymi rządzących ówczesnych. To też było oczywiście, ale w bardzo małej grupie. Tutaj raczej powiedziałabym o tym, że ta strona była skierowana antypaństwowo. Ona mówiła o tym, że Polska nie jest zdolna, że nie ma takiej sprawczości w ogóle w niej i nawet przywoływano tutaj kontekst PRL-u, w którym mówiono, że więcej inwestycji wówczas było w Polsce i że wówczas być może specjaliści byliby zdolni, obecnie nie są. Także najróżniejsze.
Kto by nie rządził, i tak nie wybudujemy, tak? Bo raz, że nas nie stać, a dwa, że nie mamy tej mocy sprawczej sami w sobie. Dlaczego są niebezpieczne takie narracje? Jeśli branża czyta takie teksty w mediach społecznościowych czy w internecie, to jak może się przed tym bronić?
Ja może zacznę od tego, że widzimy na badaniach między innymi CBOS-u, że w społeczeństwie ta akceptacja dla budowy elektrowni jądrowej wzrosła i to wzrosła bardzo mocno za sprawą właśnie kampanii informacyjnych, informowania społeczeństwa o tym, czym w zasadzie jest ta technologia, ale już ten odsetek osób, które zgodziły się na to, pytane o to, czy zgodziłyby się na to, żeby budowę elektrowni jądrowej w ich okolicy przeprowadzić,
to tutaj już ten odsetek... To sąsiedztwo elektrowni atomowej.
Ten odsetek już był znacznie niższy. Mhm. I właśnie ta dychotomia pomiędzy tymi dwoma grupami wskazuje na to, że jest to miejsce, niestety, ta luka wiedzy, które będzie wykorzystywane przez dezinformatorów. I też należy pamiętać o tym, że tak wysokie poparcie dla elektrowni
to
atomowych.
Teraz ile to jest? Około 52%, tak?
Nawet mówi się o 90%, które...
Ale w tej okolicy najbliższej.
W tej okolicy najbliższej, tak, około między 50 a 70 nawet, w zależności, które lata i w jaki sposób patrzymy na te dane. Natomiast należy pamiętać o tym, że to zaufanie społeczne nie jest dane raz na zawsze. Ono może być właśnie wykorzystywane przez dezinformatorów i może niestety obniżyć się.
No tak było po Fukushimie, prawda? Po 2011 roku to wyraźnie spadło, już nie odnawiając tych wątków Czarnobyla z 1986 roku, ale to też się pojawiło, prawda, w tym kontekście. Budowa czy sama lokalizacja elektrowni jądrowej przedstawiana jest jako niepotrzebna i szkodliwa inwestycja, czyli ta narracja pozornie ekologiczna. Czy tak jest rzeczywiście? O tym z naszymi gośćmi porozmawiam już za chwilę. Proszę zostać z nami.
News albo fake news.
Ja przypomnę, w naszym studiu Anita Kwiatkowska, ekspertka z NASK, i Bartłomiej Derski z serwisu Wysokie Napięcie. No właśnie, ta pozornie ekologiczna narracja, czy rzeczywiście inwestycja jest niepotrzebna i szkodliwa?
To jest jedna z technologii, które mogą sprawić, że nasza energetyka będzie mniej emisyjna, że ceny energii hurtowe nam spadną, bo tak będzie działać elektrownia atomowa. Czy ona jest potrzebna, czy nie, to jest pewnie niełatwe pytanie, ponieważ będzie zależeć od tego, jak inne technologie będą nam się rozwijać, na przykład technologie baterii elektrochemicznych, technologie wodorowe, bo na pewno potrzebujemy dużo czystej energii i to może być zarówno energia z farm wiatrowych, fotowoltaicznych, elektrowni wodnych i do tego magazyny właśnie bateryjne, czy elektrownie szczytowo-pompowe, czy magazynowanie wodoru albo zielonego metanu choćby. Czy również to może być elektrownia atomowa i energetyka atomowa. Ona także emituje mikroskopijne ilości, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały cykl budowy tej elektrowni i pracy tej elektrowni, to mikroskopijne ilości dwutlenku węgla. Oczywiście pozostaje nam temat zagospodarowania odpadów promieniotwórczych po pracy tej elektrowni.
To też temat fake newsów.
I oczywiście to jest temat, którym dzisiaj świat pracuje, żeby go zaadresować. Mamy pierwsze składowisko, które powstało w Finlandii i ono jest przygotowane na to, aby wypalone paliwo tam składować na tysiące lat. Jest bardzo bezpieczne, ale no, skala wyzwania jest oczywiście tutaj nie do przecenienia, ale też podczas pracy elektrowni atomowej odkłada się te pieniądze na taki fundusz, który ma sfinansować budowę takiego składowiska, więc to też nie jest tak, że zostawiamy całkowicie ten temat kolejnym pokoleniom. Pewnie można by długo dyskutować, czy to jest niezbędny element, czy poradzimy sobie bez niego. Jeżeli nie chcemy się zakładać o to, to oczywiście możemy kontynuować inwestycje w elektrownię atomową, która będzie jednym z elementów tego przyszłego systemu, dostarczającą jakiś procent, kilkanaście procent na przykład energii do systemu, bo tak mniej więcej te plany na dzisiaj nam wyglądają. Pewnie kluczowe jest po prostu znalezienie finansowania dla tej elektrowni i zaangażowanie kapitału, który będzie w stanie sfinansować tą bardzo kapitałochłonną inwestycję, która później na etapie pracy jest już relatywnie tania.
No więc bo te koszty rozkładają się, prawda?
Dokładnie.
Długofalowo na kilkadziesiąt lat. No właśnie wrócę do tej narracji ekonomicznej, bo też o tym mówimy. Elektrownia jądrowa, czy ten temat pojawia się jeszcze na etapie planowanej lokalizacji, czy w ogóle budowy jako nieopłacalna inwestycja? Czyli ta narracja ekonomiczna, to ta narracja jest bardzo silna?
To jest jedna z takich z głównych tutaj występujących, o których mówiliśmy, ale przewiduję, że ona będzie jeszcze silniejsza w przyszłości. Także ta perspektywa właśnie ekonomiczna, finansowa może być tą, w którą dezinformator uderzy ponownie. Ale tutaj chciałam w tym momencie do nieco innego elementu nawiązać. Do tego, że my w badaniu próbowaliśmy także pokazać siatki powiązań osób, które w ogóle rozmawiają nie tylko dezinformacyjnie, ale w ogóle, które rozmawiają na temat elektrowni jądrowej w Polsce. I co zobaczyliśmy? Na olbrzymich zbiorach danych zobaczyliśmy te bańki informacyjne. Mm-hmm. Te, o których wszyscy mówią, że są, nikt je nie widział. My je zobaczyliśmy na danych i państwo też mogą na różnych grafach w tym raporcie je zobaczyć. O tym, w jaki sposób eksperci i różne branżowe instytucje rozmawiały na ten temat i tak naprawdę używały swoich hashtagów, odwoływały się do siebie, bardzo licznie zresztą odwoływały się, ale tylko w tej swojej grupie. I tak samo robiły na przykład grupy kont anonimowych, które właśnie siały dezinformację.
Boty, one też, cyborgi.
Jak najbardziej. One też nie chciały wchodzić w rozmowę z tamtymi grupami. Dodatkowo mieliśmy kilka jeszcze innych grup niezwiązanych już bezpośrednio tak branżowo i też widzieliśmy, że one funkcjonują funkcjonują same dla siebie. Czyli jeżeli ten użytkownik, ten nasz odbiorca jest w którejś tej bańce, on nie zobaczy, że jest ta inna, że jest ta profesjonalna, ta ekspercka i te rozmowy, które tu dzisiaj prowadzimy, również trudno, aby do niego w tych innych bańkach dotarły.
Jakub Wiech, jako pierwszy podawany, retweetowany ekspert. No właśnie, może tu okazja, byśmy się zastanowili, kim są autorzy analizowanych przez państwa wpisów. No to jest ciekawe, pani się uśmiecha.
Ja się uśmiecham, bo chciałabym jakby oddzielić tutaj właśnie tą kwestię eksperckości i branży i tych grup, o których powiedziałam w tym momencie. My w dalszej części tego badania skupiliśmy się na tych dezinformacyjnych przekazach i tam już konkretne konta, które propagowały te narracje, próbowaliśmy jakoś zaszeregować i tutaj wyszły nam nie tylko te boty, cyborgi, które widzieliśmy na stronach, gdy wejdzie się na to konto, to, że co minutę tam na dobrą sprawę jakiś komentarz wpada, jakiś retweet, jakiś repost.
No to fizycznie nawet nie jest to możliwe.
Fizycznie, prawda? Absolutnie nie jest to możliwe, do tego 24 godziny na dobę, więc widać, no nie jest to możliwe, aby to było ludzkie zaangażowanie, ale z drugiej strony takich twórców narracji, czyli te osoby, które wyodrębniliśmy, że one faktycznie te fałszywe twierdzenia, różne manipulacyjne treści tworzą jako pierwsze i wysyłają je do sieci, które potem są właśnie retweetowane, udostępniane ponownie. To była grupa mniej więcej 1/3 w stosunku do tych wszystkich innych. Mhm. W tych pozostałych znajdowali się również stronniczy komentatorzy i trolle. Cienka jest granica pomiędzy tymi dwoma czasami, dlatego że nie zawsze troll będzie używał tylko i wyłącznie wyzwisk, obelg, wulgaryzmów, a z drugiej strony ta grupa stronniczych komentatorów, czyli takich powiedzmy bardziej zachowawczych, ale jednak próbujących w jakąś stronę właśnie nakłonić tego odbiorcę, że ta osoba ma rację, tutaj ta granica była dość cienka, ale to była zdecydowana większość i ona bardzo górowała nad tymi osobami, które właśnie tworzą tą dezinformację. To znaczy, że znacznie częściej, dlatego też mówimy tutaj o potencjale do dezinformacji, nie tyle o dezinformacji samej w sobie, czyli takim fałszywym twierdzeniu od początku do końca,
tak,
że już to padło, że mamy na to dane i że możemy wprost powiedzieć nie, tak nie jest. Ale bardzo duża grupa z tego, o czym tutaj mówimy, to były takie rzeczy, które miały ten potencjał dezinformacyjny, mhm, które opierały się na właśnie tych fałszywych założeniach, ale ukrywały je pod płaszczykiem opinii, pod płaszczykiem spekulacji, pod płaszczykiem dlaczego?
Nie wiadomo, też takich pytań, prawda?
Tak, które takich pytań, aby trudniej je było też usunąć.
No właśnie,
z
które mogą
stron.
Nas kierować do ulegania tej dezinformacji. A myślę, że pan zajmujący się fachowo OZE również potwierdzi, że kluczowe w tym momencie, jeśli chodzi o planowane budowy elektrowni, jest to budowanie zaufania w społeczeństwie, opieranie debaty publicznej o te prawdziwe informacje, szczególnie na tematy tak ważne, wrażliwe jak bezpieczeństwo czy energetyka.
O, zdecydowanie tak. Zresztą to i OZE, i elektromobilność ostatnimi czasy także że jest takim elementem bardzo dużego zaangażowania dezinformacji i instytucji, osób, którym na tej dezinformacji zależy. Obserwowaliśmy to przez lata w przypadku farm wiatrowych. Tam mieliśmy podnoszone bardzo wiele elementów, które w rzeczywistości są marginalne. Mieliśmy tam podnoszone temat infradźwięków, tak? Podczas gdy no, żadne profesjonalne badania naukowe, żadne periodyki naukowe na świecie nie potwierdzały, że to jest problem na skalę, jaki był podnoszony przez przeciwników farm wiatrowych.
No właśnie i na takich badaniach, na takich analizach powinniśmy opierać swoje opinie, jeśli już próbujemy je wyrazić w internecie, prawda? Nie udostępniając inne wpisy.
Oczywiście, tylko mało kto z nas ma czas, chęci i w ogóle też jest przygotowany do tego, aby czytać Lanceta na przykład, mhm, tak? Więc musimy polegać wówczas na mediach, których dziennikarze coraz rzadziej, żałuję, patrząc na to, jak wygląda obraz polskich mediów, coraz rzadziej czytają tego typu źródłowe artykuły w periodykach naukowych. Coraz częściej raczej tłumaczą już anglojęzyczne artykuły na ten temat, ale to i tak jest już lepszy kierunek niż no, bazowanie na takiej grupie artykułów, która wydaje mi się, że zyskuje dużą popularność, czyli grupie artykułów, filmów, bo to też jest YouTube i wszystkie inne te platformy z nagraniami, które pod takim płaszczykiem, że proszę bardzo, my tu ujawniamy prawdę, tak? Mhm. Pokazujemy, jaki jest naprawdę.
Że ktoś ukrywa to przed nami.
Im bardziej tak? ktoś powtarza, że to tak naprawdę jest, to mhm. ja tam tym częściej jest dokładnie odwrotnie, tak? Bo on mówi, że to tak jest naprawdę, że ci naukowcy to w ogóle to ukrywają przed nami, tak? I mamy, w ogóle jesteśmy sterowani po prostu przez rząd wszechświatowy. I niestety to jest dość czy zyskujące na popularności w Polsce, w Stanach Zjednoczonych zresztą mamy podobne trendy, mam wrażenie. Więc rzeczywiście wyjście z tej swojej bańki, dotarcie do tej bańki bardziej profesjonalnej, naukowej, mogłoby być zbawienne, tylko większość z nas dobrze się czuje w takiej bańce dezinformacyjnej,
tych bo tam spotyka... popularnych wpisów,
tak, bo tam spotyka innych ludzi, którzy myślą podobnie, więc się w zasadzie, no jest super, jest komfortowo, no bo jesteśmy wszyscy razem i wszyscy razem mówimy, że nie wiem, te wiatraki, czy te auto elektryczne, czy ten atom, to jest zło wcielone.
Ad vocem przy kilku dezinformacyjnych treściach, które widzieliśmy również w komentarzach takie wpisy, podaj źródło na dane, które, o których mówisz. Nigdy oczywiście te źródła nie padały, bo jeżeli padały te liczby i jeżeli uznaliśmy je tak za dezinformacyjne, fałszywe, no to one nie wiadomo, prawda, skąd pochodzą, ale bardzo mnie cieszy, że gdzieś pojedyncze głosy już się pojawiały, które próbowały właśnie jakoś przebić się i pytać nawet oddolnie ze swojego prywatnego konta, skąd masz te dane, pokaż, i oczywiście te odpowiedzi zostawały bez żadnego pokrycia.
Jakie są zagrożenia związane z potencjalną dezinformacją w dyskusji na temat energetyki jądrowej? Ciąg dalszy naszej rozmowy za chwilę. Proszę zostać z nami.
News albo fake news.
I chociaż poparcie dla budowy elektrowni atomowych w ostatnich latach wyraźnie wzrosło, to debata na temat energetyki jądrowej nadal jest zagrożona dezinformacją, no a twórcy fałszywych narracji najczęściej próbują zastraszać odbiorców mediów, o czym mówiliśmy przed chwilą, zastraszać wizją awarii czy katastrofy, przekonywać, że budowa nie jest w interesie Polski, a zagranicznych sił politycznych czy obcych państw. O tym mówiliśmy, no a teraz rozmawiamy o potencjale dezinformacyjnym wokół tematu budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Przypomnę, w naszym studiu Anita Kwiatkowska, ekspertka NASK, i Bartłomiej Derski z serwisu Wysokie Napięcie. Mówiliśmy o tych narracjach ekonomicznych, zastraszających. No, temat energetyki jądrowej jest szeroko omawiany w środkach społecznego przekazu, wzbudzając zainteresowanie przedstawicieli wielu dziedzin. Debaty oparte są o troskę o środowisko, krążą wokół dwóch argumentów. Pierwszy, który znalazłem, to korzyści płynących z energetyki jądrowej jako sposobu na łagodzenie zmian klimatycznych. No, a drugi to akcentuje obawy związane z potencjalną katastrofą czy skażeniem środowiska odpadami nuklearnymi, czyli przypadki Czarnobyla i Fukushimy. Oba te argumenty można, no nie wiem czy powiedzieć złagodzić, ale obalić naukowo. Co eksperci na to?
No, nauka generalnie potwierdza to, że energetyka atomowa jest ekologiczna, jeżeli mówimy o emisji dwutlenku węgla czy innych gazów cieplarnianych. Właściwie na etapie budowy przede wszystkim pojawiają nam się, czyli emisje związane z produkcją cementu na przykład. Później tam, żeby podgrzać tą wodę, która zamienia się w parę i napędza turbiny parowe. Tam nie wykorzystujemy paliw kopalnych, więc niczego nie spalamy, nie emitujemy w związku z tym do atmosfery CO2.
A wcześniej nie wydobywamy tych paliw kopalnych, prawda?
Dokładnie, tak. Tylko wykorzystujemy uran, który... I to jeszcze bardzo niewielkiej ilości tego uranu, bo rozszczepianie jąder atomu generuje gigantyczne ilości energii. Tak więc przy relatywnie małym wykorzystaniu paliwa atomowego jesteśmy w stanie bardzo dużej ilości energii produkować. Tutaj jakby nie ma wielkich wątpliwości co do emisyjności tej elektrowni, jeżeli oczywiście ona będzie działać przez długi czas, no bo ten rachunek na początku musi się nam spłacić, czyli ta budowa, wylanie dużej ilości cementu po prostu musi nam się spłacić, ale
tak
dzisiaj...
Tak jak ten ślad węglowy rozkłada się na kilkadziesiąt lat.
Dokładnie,
prawda?
Tak, ale dzisiaj mamy bardzo pozytywne efekty działania elektrowni, które mają już po 50-60 lat, one wciąż są w stanie dostarczać nam energię, czy ich okres żywotności jest wydłużany, więc to bardzo dobrze wróży tej technologii pod tym kątem. No i później temat odpadów radioaktywnych. Mamy tutaj kilka poziomów radioaktywności. My dzisiaj sobie radzimy z odpadami radioaktywnymi, bo my dzisiaj w Polsce mamy odpady radioaktywne. Mamy po pierwsze reaktor doświadczalny Maria, który właściwie nawet dzisiaj w dużej mierze nie jest już doświadczalnym reaktorem, tylko on jest reaktorem działającym na potrzeby medycyny i generuje jakąś ilość odpadów, z którymi sobie radzimy. Mamy składowisko w Różanie. Teraz szukamy lokalizacji, czy będziemy budować kolejne składowisko takich odpadów krótko-średnioterminowych, gdzie ten czas rozpadu jest do bezpiecznego poziomu radioaktywności jest po prostu krótszy. I w przyszłości będziemy musieli sobie poradzić z wypalonym paliwem. Dzisiaj z reaktora Maria my tego paliwa nie przechowujemy w Polsce. W przyszłości będziemy musieli przechowywać to z elektrowni atomowej. No i będziemy musieli zbudować takie składowisko wieczyste odpadów radioaktywnych na dziesiątki tysięcy lat, chyba że rozwinie nam się kolejna technologia elektrowni atomowych, która może sobie poradzić z tym paliwem, bo właściwie podczas pracy takiej klasycznej elektrowni, którą chcemy w Polsce zbudować, wykorzystujemy tylko kilka procent tej energii zgromadzonej w przerobionym uranie.
No tutaj też mówimy o innym modelu elektrowni, prawda? O tych modułowych SMR-ach, mniejszych, rozmieszczonych w różnych lokalizacjach kraju. Nie jednej wielkiej, gigantycznej, co nam się kojarzy jednoznacznie Żarnowiec, kropka.
No tak, jeżeli mówimy o tej technologii, bo dzisiaj na stole mamy właściwie i takie SMR-y, i tą klasyczną dużą elektrownię. Wszystkie są w tej grupie elektrowni, które zużywają tylko część tego paliwa. Pracujemy nad technologią, która może zużywać tą resztę paliwa, też skracając znacząco ten okres rozpadu wypalonego paliwa do bezpiecznego poziomu, więc to też możliwe, że jeżeli rzeczywiście globalnie kładlibyśmy dużo większy nacisk na rozwój energetyki atomowej, to mielibyśmy też większe sukcesy, szybszy postęp technologiczny, taki jaki widzieliśmy w latach 70. czy 80. jeszcze do początku tych lat w energetyce atomowej. To się może powtórzyć potencjalnie, jeżeli nie tylko Polska, nie tylko pojedyncze państwa, ale globalnie dużo większa część grupy najbogatszych państw postawiłaby na energetykę atomową.
No i poparcie społeczne też właśnie zastanawiam się, dlaczego mimo to wciąż energetyka jądrowa pozostaje obszarem, w którym opinia publiczna jest wyraźnie niedoinformowana. Według raportu Fundacji Digital Poland, zarówno w raporcie z 2022, jak i 2024 roku, połowa badanych uznała za prawdziwe przynajmniej jedno fałszywe stwierdzenie, co stanowiło najwyższy wynik na tle innych obszarów tematycznych. Brak nam wiedzy na ten temat, może umiejętności weryfikowania nieprawdziwych informacji, może jedno i drugie, a może drugie wynika z pierwszego?
Drugie wynika z pierwszego. No po pierwsze jest to trudny temat. Mało kto z nas tak ściśle będzie podchodził i rozumiał od podszewki, ale ku temu właśnie są kampanie informacyjne, aby wytłumaczyć społeczeństwu, pokazać w jaki sposób one funkcjonują, w jaki sposób będzie przebiegała budowa i tak dalej, i tak dalej. Ale po drugie mamy, jak najbardziej wynika to też z kwestii edukacji, z tego, że nagle otrzymaliśmy media społecznościowe, w których wszyscy mamy dostęp tych danych, tych informacji i dezinformacji jest bardzo dużo szerzących się. Nie mamy jeszcze takich kompetencji medialnych. Bardzo się cieszę, w poprzedniej części mówiłam optymistycznie o tej części, że jednak czasem zapytujemy o te źródła i właśnie to powinniśmy robić. Ale dalej jest kwestia na przykład anonimowych kont. Osób, które, i to zobaczyliśmy, że mniej więcej połowa, mogę zakładać nawet do 80-90% tych dezinformacyjnych treści pochodziło z kont anonimowych. Z kont osób, które ukrywały się pod, albo pod po prostu pseudonimem, albo ukrywały się pod jakąś osobą, podszywały się pod nią. Więc jeżeli tak duża grupa to są te anonimowe źródła i konta, to dlaczego one mają tak duże zasięgi? Dlaczego one mają tak duże wyświetlenia? Myślę, że to jest też bardzo duża tutaj rola, ten element właśnie do zauważenia i do podważania słów, tym bardziej takich osób, które no swoim własnym imieniem i nazwiskiem nie są się w stanie pod tym podpisać, tylko używają ku temu pseudonimów. Także tym bardziej nie ufajmy takim kontom.
To też nasza rola do edukacji, prawda? Żebyśmy nie udostępniali. Jeśli już coś czytamy, no to może świadomie bądź nie przykładamy też rękę do tej dezinformacji, bo tak to rozumiem.
Jak najbardziej kwestia rozpowszechniania tego, że udostępniamy dalej. To się wydaje nic, to jest jeden klik. Po prostu podajemy dalej, gdzieś tam dajemy lajka, przesyłamy znajomym i wydaje nam się, że przecież to nic nie znaczy. Ale jeżeli odnotowujemy to potem w tysiącach, dziesiątkach tysięcy, setkach tysięcy, to ta dezinformacja, te fałszywe twierdzenie, one nabierają ruchu. Także spójrzmy najpierw, zastanówmy się, tym bardziej, im sprawa jest bardziej emocjonalna, im bardziej próbuje być sensacyjna, wywołać w nas strach, tak jak tutaj mówiliśmy, albo w jakiś sposób gniew, złość, na któreś z tych emocji bardzo szczególnie widzimy, że zwraca uwagę, to w tym momencie powstrzymajmy się, przemyślmy jeszcze raz tą sytuację, czy na pewno chcemy udostępniać, czy na pewno chcemy swoim nazwiskiem promować tego dezinformatora.
Tu niestety to powiedzenie, że kłamstwo okrąży ziemię, zanim prawda założy buty, jest bardzo często spotykane, bo jestem autorem wielu artykułów, które walczyły z mitami na temat różnych elementów związanych z elektroenergetyką. I gdy dochodzi do jakiegoś zdarzenia, tak, to ja już widzę tutaj teksty czy jakieś wpisy w mediach społecznościowych, które no, intuicyjnie widzę, że prawdopodobnie nie są prawdziwe.
Już tylko dezinformatorzy przebierają nogami.
Tak, tylko że mi weryfikacja tego zajmie pewnie 1-2 dni, żeby dotrzeć do źródeł informacji, którym można zaufać, żeby jeszcze sprawdzić kilka tych źródeł informacji, więc ten artykuł ukaże się po 2-3 dniach, kiedy już te właśnie nacechowane emocje bardzo opadną, emocjonalnie tak. Wpisy, teksty się przewiną, nieprawdziwe niestety, i dopiero później no, wkraczają te artykuły, które tłumaczą, jak to wygląda w rzeczywistości, bazując na wiedzy naukowej, wiedzy eksperckiej.
Ale wiemy, że Dementi też nie ma takich zasięgów, prawda, jak pierwotny artykuł.
News albo fake news.
Przypomnę, w naszym studiu Anita Kwiatkowska, ekspertka NASK, i Bartłomiej Derski z serwisu Wysokie Napięcie. Po rosyjskim ataku m.in. na zaporowską elektrownię atomową w Ukrainie, w polskiej infosferze pojawiła się, czy wciąż jest obecna, dezinformacja o występowaniu możliwego promieniowania i konieczności zaopatrzenia się w płyn Lugola. To oczywiście fałszywe informacje, przestrzegamy. Płynu Lugola nie należy przyjmować nawet, jak to się mówi, na wszelki wypadek. Ale staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo ta dezinformacja właśnie po rosyjskich atakach na elektrownie atomowe zmieniła naszą świadomość na temat rzekomych zagrożeń.
Ja nie wiem, czy zmieniła, może bardziej rozwinęła i dodała nowe zagrożenia, i to ewidentnie przytaczając kontekst